o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Witam wszystkich słuchaczy w poradach zdrowotnych. Zgodnie z zapowiedzią z programu październikowego będziemy dzisiaj mówić o cukrzycy. Staram się co roku troszkę poświęcić temu tematowi program, ponieważ w listopadzie, 14 listopada obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, a jest to choroba, która no niestety jest epidemią w XX wieku, była już epidemią XX wieku, a w tej chwili przeszła na epidemię XXI wieku. Jest diagnozowana bardzo często, choroba niezbyt dobrze prowadzona, niesie za sobą szereg powikłań ze strony nerek, powikłań ze strony narządu wzroku, ze strony oczu, powikłań ze strony układu krążeniowego. Jest to związane z tym, że wysokie poziomy cukru we krwi, a więc, tak jak wspomniałam, niezbyt dobre wyrównanie tych cukrów powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych i za to zarówno małych naczyń krwionośnych, to dotyczy nerek i oczu, jak i dużych naczyń krwionośnych, a więc ukrwienie mięśnia sercowego, ukrwienie mózgu. Dlatego uważam, że no warto często o tym rozmawiać, ciągle przypominać. Dlatego naszym gościem dzisiaj jest Magda Przybyłowska. Witam, Magda.
Witam serdecznie.
Tak, przypominam osobom, które może pierwszy raz nas słuchają. Magda jest magistrem dietetyki i udzieli dzisiaj kilka wskazówek związanych z żywieniem w cukrzycy typu 1, bo leczenie cukrzycy typu 1 to nie tylko podawanie leków doustnych, tabletek, czy podawanie insuliny. Insulina tutaj nadmienię, że jest podawana od początku, od zdiagnozowania w cukrzycy typu 1, w tej cukrzycy tak zwanej insulinozależnej, a w cukrzycy typu 2 jest podawana z reguły w dalszym etapie leczenia, ale to nie tylko leczenie doustne, nie tylko insulina jest podstawą leczenia cukrzycy. Bardzo ważnym elementem leczenia cukrzycy jest prawidłowe odżywianie. My nazywamy to tak potocznie dietą cukrzycową, ale chciałam Państwu zwrócić uwagę, że coraz bardziej odchodzi się od tego określenia dieta cukrzycowa. Tak naprawdę to jest prawidłowe odżywianie i wiele rzeczy już powiedziała Magda w ubiegłym miesiącu, mówiąc o zasadach prawidłowego odżywienia, i dla stałych słuchaczy będzie może to powtórzenie niektórych rzeczy, ale trzeba na to wszystko naprawdę bardzo zwracać uwagę. Tak się zagadałam troszeczkę na początku, więc oddam, Magda, Tobie głos, a może zaczniemy od czegoś innego, bo wiecie, drodzy Państwo, w tym okresie wakacyjnym wspominałam też, że nieraz te tematy sobie układam na podstawie tego, co tam ostatnio w moim życiu się zadziało, kogo spotkałam, kto mi o czymś opowiedział. I spotkałam kilka osób, które stosują keto dietę. Wywiązywała się wtedy dosyć taka, nawet troszkę burzliwa dyskusja, no bo to nie jest wszystko takie proste z tą keto dietą, ale proszę o to eksperta, proszę o to dietetyczkę. I Magda, wypowiedz się o tej keto diecie.
Dość dużo jest teraz dostępnych, modnych diet, które mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Szukamy, zawsze takim celem tych diet jest to, że każdy chce dobrze wyglądać, chce mieć prawidłową masę ciała i szukamy takich nowinek, które będą nas prowadziły do tego celu, jakby odbiegając i od podstaw, od fundamentów, bo mamy wrażenie, że to jest najlepszy sposób na to, żeby tą masę ciała zbić, zredukować. Dlatego też i taki rodzaj diety, keto diety się ostatnimi czasy pojawił, dość modny temat. Na czym ona polega? Jest to dieta, która polega na włączeniu do diety bardzo dużej ilości tłuszczy z ograniczeniem białka i węglowodanów. praktycznie 90% dnia powinno składać się z tłuszczy. Czyli jest to dieta oparta na mięsie, na rybach, na tłuszczach typu oleje, olej kokosowy, oleje inne roślinne, masło, czyli dieta wysokotłuszczowa. Jak Państwo wiecie, każdy nasz dzień powinien być zbilansowany pod kątem każdego rodzaju produktu, żebyśmy to zdrowie zachowywali, bo każdy produkt coś ze sobą niesie. Jeżeli tylko i wyłącznie skupiamy się na tym, żeby było ta dieta, żeby opierała się na tłuszczach, bo celem jest doprowadzenie organizmu do takiego stanu, że czerpiemy już energię nie z cukru, glukozy, która krąży w naszym organizmie, ale przechodzimy na tak zwaną ketozę, czyli na branie energii z tłuszczu, czyli jakby z tkanki naszej tłuszczowej i z tłuszczu, który krąży poprzez zjedzenie tego produktu tłuszczowego. I to doprowadza do właśnie ketozy, czyli takiego stanu naszego organizmu, że nasz organizm przechodzi na inny tryb, na bardziej oszczędniejszy tryb, tak poszukuje tej energii, poszukuje tego tłuszczu i dzięki temu takie osoby mówią, że po jakimś okresie czasu lepiej się czują.
To już jest taki nowy tryb w spalaniu komórkowym. To jest na poziomie komórki, prawda?
Tak, takie osoby będą miały często taki posmak albo taki oddech bardziej acetonowy, co to znaczy takiego jakby jabłka, które
kwaśnego.
Kwaśne jabłko.
Tak, bo w czasie spalania tłuszczu powstają ciała ketonowe, powstaje aceton, jest to substancja kwaśna i ona pojawia się i w moczu, i w oddechu jako substancja lotna.
Tak, i możemy taką osobę też pomylić właśnie z osobą z cukrzycą, która może mieć właśnie taki w wyniku niedocukrzenia też może mieć taki...
Tak, i w przypadku niedoboru insuliny, kiedy cukier nie może spalać się w komórce, bo podstawowym źródłem naszej energii jest cukier, jest glukoza. Ona w komórce w obecności tlenu się spala i powstaje energia potrzebna nam do życia i powstaje również wtedy dwutlenek węgla, który my wydychamy i woda, którą my wypocimy czy wysiusiamy. A w przypadku tłuszczu, owszem, energia powstaje, ale powstaje to ciało ketonowe, aceton, który zakwasza nasz organizm. Jest to zupełnie inny tor spalania komórkowego.
Właśnie, chciałam tutaj o tym też zaznaczyć, że jest to doprowadzenie organizmu do takiej właśnie kwasicy, czyli takiego zakwaszenia organizmu. Po co to robimy? Taką dietę często właśnie stosują osoby, które chcą zredukować masę ciała. Najczęściej takie osoby też aktywne, teraz sportowcy dość często też są na takiej diecie, ponieważ też twierdzą te osoby, że lepiej jakby jedzą mniejsze ilości, albo tłuszcz jest jakby gęsty energetycznie, czyli nie muszą też dużych objętości zjadać, a są energetycznie wypełnieni tyle, ile chcą. Również stosuje się tą dietę przy chorobach neurodegeneracyjnych, jak na przykład choroba Alzheimera czy Parkinsona, czy też padaczka lekooporna u dzieci i nieraz takie zastosowanie tej diety ma swoje znaczenie, ale to tylko jest pod opieką lekarza, dietetyka w wyznaczonych jednostkach właśnie chorobowych, gdzie ten tłuszcz stanowi lepszym, jest elementem naszego odżywienia niż węglowodany. I nieraz ma swoje uzasadnienie i ta nauka idzie do przodu. Natomiast czego będzie brakowało w tej diecie? Przede wszystkim nie mamy tutaj błonnika węglowodanów, czyli nie mamy tutaj produktów zbożowych, praktycznie też warzyw i owoców w bardzo znikomej ilości, więc nie mamy witamin praktycznie, nie mamy błonnika, czyli nasze jelita będą, może to się łączyć z zaparciami, może nam spaść odporność, bo właśnie nie ma tej pożywki, o której ostatnio wspominałam, tego błonnika. Witamin rozpuszczalnych w wodzie również brakuje, bardziej są, jeżeli już, to te rozpuszczalne w tłuszczach. Nasz mózg też bardziej potrzebuje glukozy niż tłuszczu, więc przejście na taką dietę wiąże się często z bólami głowy, z takim momentem, kiedy jeżeli ktoś przetrwa go, to może później być przyzwyczajony już do takiego sposobu żywienia. Natomiast może być tak, że na początku nasza głowa daje nam takie znaki, że coś się dzieje i ta ketoza rzeczywiście znacząco wpływa na samopoczucie. Również w tej diecie jakby objętościowo też za bardzo się tutaj nie najemy, więc brakuje też tych elementów takich oczyszczających właśnie nasz organizm. No jest to dieta bez cukru, czyli to będzie akurat na plus, tak, że bardziej tutaj idziemy w kierunku tłuszczy i tu też nie chodzi o to, żeby jeść tylko i wyłącznie tłuszcze zwierzęce, bo też właśnie można sobie zaszkodzić i podwyższyć sobie znacząco cholesterol, ten zły cholesterol, jeżeli tylko będziemy tłuszcze zwierzęce jeść, więc tu muszą być też tłuszcze roślinne, żeby ten HDL, dobry cholesterol, też nam się podwyższył, żeby tą równowagę zachować. Czyli tak naprawdę trzeba być ostrożnym, co wybieramy, czy to rzeczywiście będzie nam służyć. Czasami osoby, które mają problemy z insuliną, w tą dietę właśnie uderzają, żeby poprawić sobie, właśnie żeby tej insuliny się za dużo nie wydzielało, czyli przy insulinooporności. Natomiast na dłuższą metę ta dieta niestety jest bardzo niedoborowa, więc polecam zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, zanim zastosujemy się do takich drastycznych zmian.
I myślę, że te podsumowujące zdania, które przed chwilą powiedziałaś, są bardzo istotne. Proszę zwrócić na to uwagę. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałam, powiemy dzisiaj też o aspekcie żywieniowym w cukrzycy. Jeszcze raz przypominam, że mamy dwa główne takie typy cukrzycy. Cukrzyca typu 1, która jest cukrzycą od początku insulinozależną, czyli mamy trwały defekt trzustki. Przestaje ona stopniowo produkować insulinę, a insulina to kropelka życia, to hormon życia, która jest niezbędna w procesach metabolicznych organizmu. Insulina odpowiada za wprowadzanie cukru, który spożywamy do komórek, do naszego organizmu. W tych komórkach cukier się spala i powstała je energia potrzebna nam do życia. W cukrzycy typu 1 dochodzi do całkowitego braku insuliny i musi być ona podawana z zewnątrz w formie zastrzyków. Na tę cukrzycę typu 1 zachorowują osoby młode, dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Mówi się, że przedział wiekowy to jest gdzieś 40-45 lat. To jest cukrzyca tak zwana insulinozależna. Drugim takim głównym typem to jest cukrzyca typu 2, na który chorują ludzie starsi. Tutaj w pierwszej fazie chorowania dominuje insulinooporność, a więc insulina jakby jest, ale nie może działać. W związku z tym trzustka zaczyna jej produkować coraz więcej, aż w końcu ta trzustka tak się zmęczy, że dochodzi jednak do niedoboru insuliny. Z tego też wynika sposób leczenia, że najpierw jest to zazwyczaj, tak jak już wspominałam dzisiaj, leczenie doustne, a później, jeśli dochodzi już do niedoboru insuliny, trzeba również wprowadzić insulinę. Czasami jest takie leczenie, tak zwane leczenie skojarzone, że podawane są i środki doustne, i insulina. Ale tak jak wspomniałam, ważnym elementem leczenia cukrzycy jest prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna. I o te zasady prawidłowego odżywiania proszę Magdę, żeby przekazała je.
Tak jak tutaj Pani wspominała, jest to zdrowy sposób żywienia. Osoby, które cierpią na cukrzycę typu 2, szczególnie najczęściej się zgłaszają i właśnie od jakiegoś czasu zauważyłam, że warto też badać insulinę nadczo, żeby już sprawdzić, czy nasza insulina, tak jej musi być dużo wydzalanej, żeby dobrze mieć cukry, bo właśnie ta insulinooporność teraz jest takim tematem, gdzie ona prowadzi do tej cukrzycy typu 2. W związku z tym to taki mój apel, żeby też oprócz cukru badać sobie insulinę, żeby już reagować, jeżeli coś jest nie tak, bo często się uspokajamy, że mam dobre cukry i jem tak samo, a niestety już insulina nam zaczyna się jej coraz więcej wydzielać. Ten zdrowy sposób żywienia powinien polegać na zwróceniu uwagi przede wszystkim na jakości węglowodanów, czyli cukrów. Wyróżniamy cukry proste i złożone. Te proste to jest bardziej ten cukier z cukierniczki i ten cukier dodany do różnych właśnie produktów słodkich. To jest też ten cukier fruktoza, czyli cukier z owoców, z miodu. To są bardziej te cukry proste, natomiast złożone występują w produktach zbożowych i właśnie w warzywach.
Jeszcze proszę, żebyś wspomniała o mleku, bo tam też jest cukier prosty.
Tak, jest to dwucukier, czyli laktoza, czyli bardziej zaliczamy do cukru prostego, szybko się rozkłada. I w związku z tym te wybory nasze powinny być kierowane bardziej na te węglowodany złożone, ponieważ, jak sama nazwa mówi, dłużej się rozkładają, bo organizm musi je dopiero rozłożyć. Proste natomiast szybko się wchłaniają i będą nam szybciej podnosić poziomy cukru we krwi. Warto zwrócić uwagę, żeby to były produkty zbożowe nieprzetworzone, pełnoziarniste, czyli bardziej bardziej grube kasze, na przykład kasza pęczak, bardziej niż na przykład kasza rozdrobniona kuskus, przykładowo. Czy chleb bardziej razowy, pełnoziarnisty niż biały. Czy na przykład makarony bardziej razowe niż białe. Do tego warzywa jak najwięcej surowych, ponieważ mają więcej błonnika, a błonnik ogranicza wchłanianie właśnie węglowodanów, czyli spowalnia to wchłanianie, więc jeżeli dodajemy warzywa do swojej diety, szczególnie surowe, one będą korzystnie wpływały na nasze cukry.
Bo bardzo ważne jest to, żeby był prawidłowy indeks glikemiczny danego produktu albo danego posiłku. Mogłabyś troszkę się skoncentrować na tym indeksie glikemicznym, jak jeśli chodzi o dany produkt, no to on ma dany indeks glikemiczny, ale jeśli chodzi o całość posiłku, to my możemy wytworzyć dobry indeks glikemiczny i chciałabym, żebyś to wyjaśniła.
Indeks glikemiczny mówi nam o tym, jak szybko podnosi się poziom cukru we krwi po zjedzeniu takiego produktu. Ten indeks możemy sprawdzić w tabelach indeksu, które są już dostępne w większości różnych źródeł, jak na przykład internet. Możemy sobie ściągnąć i możemy sprawdzić, które produkty należą do jakiej grupy. I ten indeks jest zależny od tego, czy właśnie produkt zbożowy na przykład jest wysoko przetworzony, czy nisko. Jeżeli jest wysoko przetworzony, będzie miał ten indeks wysoki. Jeżeli jest nisko,
będzie podnosił bardzo szybko poziom cukru.
Tak. Natomiast jeżeli jest nisko przetworzony, czyli bardziej razowy, musimy pogryźć coś, organizm musi coś zrobić, żeby go strawić, to te indeksy będą niższe.
I ja tutaj znów wchodzę w słowo. Jeśli mielibyśmy do wyboru jabłko i sok jabłkowy, to oczywiście, że lepiej zjeść to jabłko, bo trzeba je pogryźć, zawiera błonnik i wolniej podniesie poziom cukru we krwi, niż wypić soku.
Tak, czyli przetworzenie produktu ma też znaczenie, wpływa na indeks.
Istotne tak, znaczenie.
Tak samo produkt rozgotowany, a produkt ugotowany al dente. Rozgotowany będzie miał wyższy indeks, na przykład makaron rozgotowany, a taki bardziej twardy makaron po ugotowaniu będzie miał niższy indeks. Niższy.
I na to bardzo trzeba zwrócić uwagę, jak gotujemy wszelkie rurki, świderki, makarony do zup.
Również na indeks glikemiczny ma wpływ to, jak łączymy te produkty, czyli właśnie ten skład posiłku. Jeżeli do produktu, który zawiera w sobie cukier, dodamy produkt białkowy lub tłuszczowy, na przykład owoc z jogurtem albo owoc z orzechami, to obniżamy indeks glikemiczny tego posiłku, czyli będziemy mieli wolniejsze wchłanianie tego cukru z owocu. Również indeks glikemiczny obniża nam chłodzenie produktów skrobiowych po ugotowaniu. Ziemniaki, kasze, ryże, makarony, jeżeli ugotujemy, schłodzimy i zjemy to tak naprawdę na drugi dzień, ale nie podgrzewając na patelni ze skwarkami i z tłuszczem, tylko bardziej na parze lub zalanie gorącą wodą, żeby tak troszkę tą temperaturę wyrównać, taki produkt będzie miał mniej kalorii, będzie miał niższy indeks, będzie się wolniej wchłaniał niż ugotowany i zjedzony bezpośrednio po ugotowaniu. Czyli to też taka ciekawostka dla Państwa, którzy właśnie macie problemy z insuliną i z cukrami.
To przygotowanie posiłku jest tutaj też bardzo ważne.
Tak, jak najbardziej. Ma to duże znaczenie i to taki, można powiedzieć, element kulinarny, który może poprawić nasz profil właśnie glukozy w organizmie. Warto też zwrócić uwagę właśnie na ten element związany z tłuszczami w diecie, żeby też w takiej diecie było więcej tych tłuszczów roślinnych niż zwierzęcych. Czyli mam tutaj na myśli, że bardziej wybieramy na przykład jednego dnia rybę, jednego dnia mięso, jednego dnia może jakąś fasolkę, soczewicę, ciecierzycę, jednego dnia jajko na przykład, żeby te źródła tłuszczy były różnorodne, ale również mniejszej ilości tego masła, większej ilości natomiast tłuszczów roślinnych, olei, orzechów, które są źródłem dobrych tłuszczy. Natomiast białko mleko w tej diecie powinno pochodzić bardziej też z produktów chudych niż tłustych.
Właśnie, może jeszcze zwróć uwagę na sposób przygotowania tych produktów.
Jak najbardziej unikamy smażenia, szczególnie na głębokim tłuszczu, ponieważ to znacząco wpływa na kaloryczność i też indeks naszego produktu, więc dbajmy o to, żeby bardziej to było pieczenie, bardziej gotowanie w wodzie, na parze, duszenie bez obsmażania. Te techniki kulinarne są najlepiej zalecane, a tłuszcz jako dodatek do smaku, czyli bardziej już dodany tak naprawdę na koniec gotowania, jako element urozmaicenia i też wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
A o majonezie troszkę, bo to jest jednak bogate źródło tłuszczu. Jak tutaj go troszkę czy zastąpić, czy jak? No bo lubimy nieraz dodać do różnych posiłków.
Majonez jest dość bogatym źródłem tłuszczu, dlatego też zaleca się go jak najmniej. Jeżeli już potrzebujemy do jakiejś sałatki, to bardziej łączyć z jogurtem, wymieszać. W ten sposób zmniejszyć sobie ilość tego tłuszczu, na przykład w tym majonezie, który stanowi niestety dość duże źródło tego tłuszczu zbędnego w naszym dniu.
Tu jeszcze spotykam się nieraz z pytaniami o panierkę. To też ona jednak wciąga ten tłuszcz i ten tłuszcz zostaje w panierce, a poza tym panierka to albo bułka, albo mąka, to też są węglowodany i tutaj dokładamy węglowodanów, dokładamy tłuszczu. Jeśli można uniknąć tego, to warto, no jak nieraz jest, no to jest w tym naszym posiłku, no jak to nieraz osoby chore mówią, no nie można sobie wszystkiego ciągle odmawiać. No niby tak, ale proszę zwrócić na to uwagę.
Ale właśnie ta wiedza też ma duże znaczenie, bo jeżeli zjem produkt smażony w panierce, to na przykład mogłabym już nie zjeść kaszy, ryżu, makaronu czy ziemniaków, a na przykład zjeść to tylko i wyłącznie z warzywami.
Właśnie, coś za coś.
To już mamy zupełnie inne danie i ten organizm nie dostanie takiej dawki dużej tej kaloryczności i sobie poradzi od czasu do czasu, bo też nie codziennie. Natomiast też chciałam zwrócić uwagę na te rodzaje białka, bo tutaj na przykład mięso bardziej drobiowe niż wieprzowe, czy bardziej chuda wołowina, jeżeli już niż taka tłusta wołowina, więc na to też zwracajmy uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o ryby, to lepsze są te ryby tłuste niż te chude dla nas. Oczywiście też mieszamy. Raz może być powiedzmy dorsz, a raz może być łosoś. Łosoś jest bardziej tłusty. Czyli te rodzaje ryb też urozmaicajmy. No i zachęcam do tego, żeby też może jakiś dzień, chociaż jeden sobie robić bardziej warzywny, czy bardziej właśnie na bazie strączków, może tam soczewicę się do niej przekonać, czy do tej ciecierzycy. Teraz mamy też dużo produktów, już można powiedzieć, ugotowanych, gotowych w słoikach, czy w jakiejś takiej pasteryzowane są i nie musimy ich długo przygotowywać, nie musimy moczyć, bo kiedyś tak strączki to się kojarzyło właśnie z tym moczeniem przed ugotowaniem, że to dużo czasu zajmuje, a teraz jest dostęp do dobrej jakości produktów w sklepach, które mamy pod ręką.
Myślę, że bardzo ważną informacją dla osób chorujących na cukrzycę będą słodziki. O, taki temat, słodziki.
Słodzików teraz jest bardzo dużo. Najczęściej niestety te słodziki są tej gorszej jakości. Cukier sam w sobie, warto z niego rezygnować i nie zastąpywać tylko i wyłącznie, bo chcę słodki smak, no to zastąpię słodzikiem i wiem tego cukru tak naprawdę też dużej ilości takiego właśnie tego w formie słodzika. Więc mimo wszystko te cukry ograniczajmy, ale jeżeli już potrzebujemy dodać gdzieś cukier wersji słodzika, to bardziej wybierać ksylitol, erytrol, stewie. Te trzy słodziki są najbardziej znane, przebadane pod różnymi kątami, więc takie najbardziej dostępne. Ksylitol ma o połowę mniej kalorii niż cukier, taki z cukierniczki, natomiast erytrol ma 0 kalorii i zerowy indeks glikemiczny. Tak jak wchodzi do organizmu, tak wychodzi. W związku z tym jest też rekomendowany przez różne organizacje związane właśnie z cukrzycą.
Drodzy Państwo, myślę, że tych wskazówek żywieniowych tutaj Magda przekazała dużo i takich istotnych. Ja jeszcze dodam, że ważnym elementem leczenia cukrzycy każdego typu jest aktywność fizyczna? Otóż aktywność fizyczna poprawia działanie, więc w cukrzycy typu 1, jeśli ta insulina jest podawana z zewnątrz, to dzięki aktywności fizycznej, przede wszystkim regularnej aktywności fizycznej, podajemy tej insuliny nieco mniej, bo ona lepiej działa. Oczywiście osoba lecząca się insuliną musi doskonale wiedzieć, kiedy i jak tę dawkę insuliny zmniejszyć. W przypadku cukrzycy typu 2, kiedy mamy jeszcze własną insulinę, no to wysiłek fizyczny poprawi działanie własnej insuliny i bardzo często normalizacja masy ciała, aktywność fizyczna poprawi wyrównanie cukrzycy, bo trzeba też powiedzieć to, że na tę oporność insulinową mają wpływ komórki tłuszczowe, czyli nadwaga i otyłość jest tutaj czynnikiem ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2. Także ruszajmy się maksymalnie, kiedy tylko mamy taką możliwość, nawet czekając na autobus, nie musimy stać, możemy sobie spacerować, chodzić. Ja powiem szczerze, że nieraz to tak mnie dziwiło. Czemu ci ludzie sobie nie usiądą, nie odpoczną w tym czasie? Bardzo dobrze, że nie odpoczywają w tym czasie, nie siadają, tylko chodzą, bo jest to też mała aktywność fizyczna, ale z tych małych aktywności fizycznej buduje się w ciągu dnia nieco jakby większa. A jak się ruszamy, lepiej działa nasza insulina, mamy wpływ na naszą masę ciała i jest to też jakimś elementem wspierania leczenia cukrzycy.
Tak, jak najbardziej zalecam dostosować swój tryb, nawet jeżeli nie mamy cukrzycy, to już profilaktycznie działać, żebyśmy nie chorowali na nią w przyszłości, bo jest to jednak choroba dość często dotykająca w późniejszym wieku, więc dbajmy o ten poziom insuliny, bo mamy jej jakąś bazę na całe życie, więc warto zadbać o to już teraz.
Bardzo dziękuję Tobie za informację. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi poniedziałek miesiąca.